Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus poucza nas w dzisiejszej Ewangelii: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda czyni człowieka wolnym. Prawda daje życie. Bóg mówi o sobie: jestem drogą, prawdą i życiem. To są rzeczywistości nierozdzielne. Kto żyje w kłamstwie, ten żyje też w śmierci. Ale taki człowiek nie poprzestaje tylko na tym, że jest duchowo martwy. On nie może przyjąć tego, że obok jest prawda, że obok jest życie. I dlatego też Jezus powie do Żydów: teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tak, w istocie ci, którzy nie chcą przyjąć prawdy, zabijają Boga. Zabijają Boga i w życiu osobistym, i w życiu małżeńskim, rodzinnym, ale także i w życiu społecznym. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj, w ostatnim dniu naszych rekolekcji, zastanowili nad kolejną przestrzenią, w której jest obecna śmierć, która jest martwa, przestrzenią życia społecznego, a konkretnie tym miejscem, w którym przyszło nam żyć. Będziemy mówić o przestrzeni miasta, naszego miasta. Myślę, że to nie będzie odkrycie, kiedy powiem, że Poznań stoi dzisiaj na krawędzi duchowej śmierci. Prawie puste kościoły, dziesiątki tysięcy ludzi żyjących poza sakramentami, malejąca liczba urodzin dzieci, publiczna, powszechna agresja wobec przejawów wiary, to jest nasza codzienność. Codzienność, do której niestety się przyzwyczailiśmy. Przez Poznań przetacza się walec ateizmu, zabijający wiarę w ludzkich duszach. Są tacy, którzy nie chcą się temu przyglądać biernie, ale jednak mają poczucie bezsilności. Pytają: co możemy zrobić? Co możemy uczynić, aby to wszystko powstrzymać? I takie pytania również ja sam sobie zadaję. Jako kapłan, odpowiedzialny szczególnie za zbawienie dusz, dusz ludzi, wśród których przyszło mi posługiwać. I od pewnego czasu Pan Jezus pokazuje mi potrzebę modlitwy za Poznań. To nie jest moje rodzinne miasto. Urodziłem się w zupełnie innej części Polski, ale mieszkam tutaj od czasu studiów. Już przeszło 25 lat i nie jest mi obojętne, co tutaj się dzieje. I widzę, jak bardzo zmieniło się to miasto, jak bardzo zmienili się mieszkańcy. Ludzie przestają się kochać, nawzajem się przeklinają, są wobec siebie obojętni, nie potrafią odróżniać prawdy od kłamstwa, odrzucają dobro, świadomie idą za złem, odłączają się od Boga światłości i wpadają w ciemność, w śmierć, duchową śmierć. Wielu ludzi sprawia wrażenie, jakby byli marionetkami na sznurkach, którymi dyryguje szatan. Nie ma w nich życia, nie ma ducha, nie ma miłości. Są skrępowani węzłami egoizmu, grzechów i pożądliwości. A przecież niegdyś były to Boże dzieci, chrześcijanie, wierni Jezusowi Chrystusowi, praktykujący. A dziś zdarli z siebie znaki wiary i zamieniają się w krwawe istoty, które występują jedni przeciw drugim i się po kolei zagryzają. I pytam Pana Jezusa, jak mam się modlić za to miasto? I Pan Jezus pokazuje mi, szczególnie w ostatnim czasie, módlcie się za przyczyną świętych. Módlcie się za przyczyną świętych patronów waszego miasta. Tylu ich macie. Dlaczego ich nie wykorzystujecie? I wtedy zastanowiłem się, bo rzeczywiście święci mogą u Boga wyprosić o wiele więcej niż my. Bóg ma wzgląd na ich życie, na ich zasługi, ich prośby chętnie spełnia. Najlepszym przykładem tego jest święta siostra Faustyna Kowalska, która w swoim dzienniczku opisała pewien moment modlitwy wstawienniczej za jej ukochane miasto. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił, przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus, dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez ustanku przez całą mszę świętą. Czyń to przez 7 dni. 7 dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na cały nasz kraj. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus, dla Ciebie błogosławię krajowi całemu, i uczynił duży znak krzyża ręką nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. A więc na przykładzie świętej siostry Faustyny widzimy, że Bogu miła jest modlitwa wynagradzająca za grzechy ludzi, wśród których mieszkamy. Tak uczyniła siostra Faustyna. Posłuchała tego, co prosił Jezus. O taką właśnie modlitwę wynagradzającą. Mamy do dyspozycji bardzo konkretne narzędzie, które nam zostawiła. Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Możemy ją odmawiać w tej właśnie intencji. Jestem przekonany, że tak jak kiedyś Pan Jezus pobłogosławił prośbę świętej siostry Faustyny Kowalskiej, tak będzie błogosławił naszym modlitwom. Ale przecież teraz możemy modlić się za przyczyną świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Możemy ją zaprosić, aby razem z nami modliła się i wypraszała u Boga te potrzebne łaski dla miasta, które już niczym nie różni się od tego, co działo się kiedyś w Sodomie i w Gomorze i które również rodzi Boży gniew. A więc wykorzystujmy ich pomoc. Prośmy za ich wstawiennictwem. Nasze miasto ma swoich konkretnych, ustanowionych już przed wiekami patronów. Warto korzystać z pomocy ich wszystkich. To właśnie ich Bóg wybrał na specjalnych orędowników dla naszego miasta. Oni czują się odpowiedzialni za to, co dzieje się w Poznaniu. Chcą wyjednywać u Boga specjalne łaski dla nas, ale musimy z wiarą prosić ich o pomoc. Szczególnie warto pamiętać o nich i modlić się za ich wstawiennictwem w dniu ich liturgicznego wspomnienia, ale także przecież możemy modlić się do nich codziennie. I warto także pamiętać, że szczególną wartość mają nowenny do świętych. Czy znamy wszystkich patronów Poznania? Najważniejsi patroni naszego miasta to święty Piotr i Paweł. Zostali uwiecznieni na herbie miasta. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny znak. Bez względu na to, co się tutaj dzieje i co w ostateczności może zwyciężyć, to oni są związani z tym miastem na wieki. W ten bardzo konkretny, można powiedzieć, nieusuwalny sposób. Pod ich wezwaniem jest także poznańska katedra. Warto ich opiece oddawać poznański kościół biskupów, kapłanów. Ale to także nie tylko oni. Każda z części składowych przyszłego miasta Poznania miała kiedyś swojego patrona. Patronem osady na lewym brzegu Warty, która od 1253 roku stała się częścią lokacyjnego Poznania, był święty Gotthard. Patroni osad święty Marcin, święty Wojciech znani i czczeni są w Poznaniu do dziś. Na Zagórzu czczono świętego Mikołaja, na Chwaliszewie świętą Barbarę, świętego Wawrzyńca. Patronką Śródki była święta Małgorzata, na Komandorii szczególnym kultem otaczano świętego Jana. I do nich modlono się w codziennych potrzebach, ale szczególnie mocno, gorliwie modlono się wtedy, kiedy przychodziło niebezpieczeństwo. I tymi niebezpieczeństwami, które regularnie nawiedzały Poznań i które dziesiątkowały dosłownie ludność miasta, były epidemie. Praktycznie do XIX wieku nie znano skutecznych sposobów ochrony przed zarazami, dlatego zwracano się o opiekę do świętych, szczególnie świętego Benona i świętego Rocha. Widząc ich skuteczność 7 listopada 1684 roku, władze Poznania podjęły uchwałę o ustanowieniu ich dodatkowymi patronami miasta. I myślę, że dzisiaj też możemy modlić do świętych Benona i świętego Rocha, dlatego, ponieważ właśnie teraz przetacza się przez nasze miasto kolejna zaraza. Zaraza grzechów, demoralizacji, rozpusty, materializmu, bezbożnictwa. I są to zarazy o wiele gorsze niż te przed wiekami, bo tamte zagrażały jedynie ciałom, a obecne zabijają duszę. W przeszłości gorliwa modlitwa mieszkańców Poznania chroniła miasto przed zagładą. Modlono się za przyczyną świętych, a więc musiało dochodzić do nadzwyczajnych Bożych interwencji, prawdziwych cudów, skoro pamięć o nich, o tych patronach, zachowała się w mieszkańcach Poznania aż do dziś. Zresztą możemy modlić się nie tylko za tych patronów, których ustanowiono patronami tego miasta, ale także za świętymi, których losy, życie było związane z tym miastem. Między innymi na przykład możemy modlić się za przyczyną świętego Jordana, pierwszy biskup misyjny na terenie naszego kraju. Możemy modlić się o wiarę dla poznaniaków. Za przyczyną błogosławionej poznańskiej piątki możemy modlić się za młodzież, tak bardzo potrzebującej dzisiaj modlitwy. I oczywiście tych świętych można by wymienić jeszcze o wiele więcej. I świętego Jana Pawła II, który odwiedzał nasze miasto. I także świętą Faustynę Kowalską, która przez pewien czas przebywała w Kiekszczu. Oczywiście też módlmy się chętnie, gorliwie za przyczyną Matki Bożej, Maryi. Jest niesamowitym znakiem dla nas, jak bardzo Maria dzisiaj wskrzesza ludzkie serca, wskrzesza je do wiary. Iluż ludzi dzisiaj zawierza siebie, swoje rodziny, małżeństwa pod jej opiekę. Iluż ludzi wstępuje do różnego rodzaju wspólnot jej poświęconych. Maria nas wskrzesza i daje do naszych rąk konkretne narzędzie walki, różaniec. A więc módlmy się za nasze miasto, módlmy się o ocalenie wiary katolickiej, za Kościół poznański, o uzdrowienie duchowe dla mieszkańców Poznania. Poznań, jak już powiedziałem, jest dziś przestrzenią walki duchowej. Tutaj rodziła się nasza wiara, wiara katolicka. Tutaj początki ma chrześcijaństwo. Siły zła chcą to dzisiaj zniszczyć. I to właśnie w Poznaniu wiara katolicka i Kościół niszczone są najbardziej konsekwentnie i metodycznie. Przed wiekami Bóg wybrał Poznań, aby tu rodził się Kościół katolicki dla naszego kraju. Dziś w Poznaniu szatan rodzi swój antykościół. To tutaj codziennie detronizuje się Boga. Gloryfikuje się grzech. Skoro zatem żyjemy w miejscu tak szczególnej walki duchowej, dlaczegoż nie mamy się modlić o pomoc do szczególnego patrona walk duchowych, a jest to nie kto inny, ale patron tejże świątyni, święty Michał Archanioł. Daje nam wiele narzędzi do walki, nie tylko tę modlitwę, którą odmawiamy na zakończenie każdej mszy świętej, modlitwę do świętego Michała Archanioła, ale wiele innych narzędzi. A tym najważniejszym charyzmatem związanym ze świętym Michałem Archaniołem jest miłość. Myślę, że niewielu o tym wie, że kto się do niego modli, otrzymuje od niego ten właśnie dar, to narzędzie walki duchowej. Przekonała się o tym niedawno pewna moja znajoma, która mieszka w Poznaniu, pracuje w jednej z korporacji i od kilku lat przeżywa bardzo wielkie trudności w swoim miejscu pracy. Po prostu jest prześladowana za swoją wiarę, za swoje życie w wartościach. Jak mówi, jestem jedyną katoliczką, jedyną osobą, która przyznaje się do wiary i żyje tym, co naucza Kościół. I z tego powodu bardzo cierpi. I w pewnym momencie było jej naprawdę bardzo trudno. Pomyślała sobie, jak długo mam to znosić? Może mam zmienić pracę? Ale były pewne znaki od Pana Boga, że ma tam zostać, że ma być świadkiem wiary. I w pewnym momencie zaczęła modlić się, Boże, jeżeli ja mam tam zostać, to pomóż mi, daj mi konkretną pomoc, bo ja już tutaj nie daję rady. I przyśnił jej się święty Michał Archanioł i w ręku trzymał szkaplerz. I ona wtedy sobie pomyślała, szkaplerz? No mam szkaplerz Matki Bożej, szkaplerz karmelitański. Czy on mi pokazuje, że ja mam go nosić na wierzchu, żeby wszyscy widzieli? O co chodzi świętemu Michałowi Archaniołowi? I zapytała przy okazji pewnego kapłana, a on powiedział do niej, a wiesz, bo święty Michał Archanioł ma swój szkaplerz i można go przyjąć. Zainteresuj się, gdzie swoje rekolekcje będą odprawiali księża Michalici, bo oni bardzo często na zakończenie rekolekcji dają takie szkaplerze. I akurat okazało się, że dokładnie w tych samych dniach, kiedy to się działo tutaj w Poznaniu, byli księża Michalici w jednej z parafii i rzeczywiście na zakończenie rekolekcji była możliwość przyjęcia szkaplerza świętego Michała Archanioła. A więc ucieszona ta moja koleżanka wybrała się do tego kościoła i pod koniec mszy kapłan, który jej przewodniczył, Michalita, mówi: no to zapraszam tutaj, ustawcie się przed ołtarzem, którzy chcecie przyjąć taki szkaplerz, będzie taka możliwość. No i po kolei ludzie ustawili się w rzędzie, w tym ta moja koleżanka ucieszona, że będzie mogła przyjąć to narzędzie, które we śnie polecił jej święty Michał Archanioł. I w pewnym momencie zobaczyła, że stoi obok niej pewna starsza kobieta, dużo od niej niższa, i tak właśnie spoglądając do góry na tą moją koleżankę, mówiła do niej: a po co ci ten szkaplerz? Przecież widzę, ty już masz jeden szkaplerz, nie musisz przyjmować drugiego. I ona akurat myślami będąc przy ołtarzu i przy tym, co się miało zaraz wydarzyć, nie zwracała za bardzo uwagi na tę kobietę, ale zauważyła, że ona jest bardzo natrętna i cały czas do niej mówi: no nie przyjmuj tego szkaplerza, to jest ci niepotrzebne, to jest jakieś bałwochwalstwo, co, będziesz nosić dwa szkaplerze? I w pewnym momencie odwróciła się do tej starszej kobiety i mówi: ale ja chcę przyjąć ten szkaplerz, proszę mi tu nie mówić, czy to powinnam robić, czy nie, no, ja chcę ten szkaplerz przyjąć, a tamta cały czas to samo. I w pewnym momencie ten kapłan zaczął prowadzić te modlitwy, tamta starsza kobieta ucichła i ta moja koleżanka tak po 15-30 sekundach tak się chciała obrócić w stronę tej starszej kobiety, ale jej tam nie było. Więc tak się patrzy do tyłu kościoła, kościół spory, no, gdzie ona w przeciągu kilku sekund, starsza, schorowana, gdzie ona zniknęła, no nie było jej. Ona potem mówi: no co, to diabeł przybrał jakąś postać, jakiejś staruchy, żeby mnie tu zniechęcić do tego szkaplerza, no nie wiem. No ale w każdym razie przyjęła ten szkaplerz i mówi, że rzeczywiście dużo się zmieniło w jej relacjach ze współpracownikami, bo mówi, że otrzymała rzeczywiście taką wielką łaskę miłości do nich, że to uspokojenie tego wszystkiego, co działo się w jej sercu, przyszło właśnie przez ogromne współczucie, litość, jakie wobec nich otrzymała od Pana Boga. Zaczęła się za nich o wiele bardziej gorliwie modlić. Była o wiele bardziej cierpliwa, kiedy ją atakowali, ale też zupełnie w inny sposób reagowała na ich zaczepki. Zamiast odpowiadać jakimiś argumentami na te różne zarzuty, jakie mieli, ona mówiła: wiesz co, ja się za ciebie pomodlę, ja widzę, że bardzo cierpisz i tak dalej. I to zamykało wszystkim usta, ta jej miłość, szczerość, i ona naprawdę się za nich modliła. I ona właśnie poznała, że to jest charyzmat świętego Michała Archanioła, miłość. I tym charyzmatem my mamy dzisiaj zwyciężać. Że to jest jedyna skuteczna broń, z jaką mamy wychodzić do ludzi, którzy nas nienawidzą, którzy nie mogą znieść naszej obecności, naszej wiary. Zauważmy, jak bardzo szatan rodzi dzisiaj podziały między nami, także między mieszkańcami naszego miasta. I niekiedy naprawdę mamy ochotę, tak jak powiedziałem na samym początku, pożreć się nawzajem, wyzabijać. To jest sprawka złych duchów. Jesteśmy świadkami potężnych uderzeń w nasze najświętsze wartości i naprawdę jest nam bardzo łatwo znienawidzieć drugiego człowieka. Ale w nienawiści nigdy nikomu nic nie wyprosisz. A gdybyś rzeczywiście znienawidził drugiego, swojego sąsiada, to wtedy to byłoby prawdziwe zwycięstwo złego ducha. My musimy cały czas przypominać sobie, że nie walczymy z ludźmi, którzy czynią zło, ale walczymy z osobowym złem, z szatanem, który posługuje się ludźmi do swoich celów. Upadek tak wielu mieszkańców Poznania nie może być powodem do naszego gorszenia się, ale ma być impulsem do udzielenia im pomocy. Jeśli nie bezpośredniej, to przez modlitwę i ofiarę. Wczoraj mówiliśmy sobie o potędze modlitwy wynagradzania, że modlitwa wynagradzania jednego małżonka może wyprosić łaski dla drugiego małżonka, który być może żyje w grzechu, że taka modlitwa jest wielkim Bożym błogosławieństwem, szczególnie wtedy, kiedy jest odmawiana z czystego serca, z prawdziwej miłości. I podobnie też taka modlitwa może działać w życiu społecznym. I możemy modlić się wynagradzająco za nasze miasto, za wszystkich mieszkańców, którzy są naszymi siostrami i braćmi w Jezusie Chrystusie. I wierzymy, że Bóg przyjmuje naszą modlitwę. I jak w rodzinie, to tak samo i w przestrzeni miasta. Modlitwa ekspiacyjna jednego sprawiedliwego może wyjednać łaski dla wielu. Zresztą też myślę, że przypomina nam się w tym momencie fragment z Księgi Rodzaju, w którym Bóg zapowiada zniszczenie Sodomy i Gomory. I na to reaguje Abraham i skarży się Bogu. Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście z 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd nowych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział, jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. I potem Abraham targuje się. A może znajdziesz 45, a może znajdziesz 30, a może znajdziesz 20 sprawiedliwych, a może znajdziesz 10? I Bóg odpowiada, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. I to czytanie zwraca nam uwagę nie tylko na wiarę Abrahama i na jego miłość do mieszkańców tego miasta, ale także na pewien warunek, jaki stawia Bóg. Bóg ocali to miasto, ocali sprawiedliwych i także tych, którzy żyją w grzechach, ale chce znaleźć tych sprawiedliwych, choćby miała być ich tylko garstka. Bóg pragnie błogosławić naszemu miastu, ale muszą w nim ostać się sprawiedliwi. A wielu dzisiaj mówi, nie warto żyć blisko Boga, nie warto być uczciwym, nie ma sensu zachowywać przykazań. Dlaczego nie mamy żyć jak inni? Oni mają lepiej. Zauważamy, że ci, którzy jeszcze pół roku temu, rok temu czy 2 lata temu byli bardzo blisko Kościoła we wspólnotach, dzisiaj nie ma ich. Poszli za tłumem. Tak nie można. Musimy zachować wierność Bogu. Jeżeli odchodzimy od Pana Boga, od naszych wartości, tylko dlatego, żeby mieć lepiej, to trzeba pamiętać o tym, że powodzenie w życiu doczesnym nie idzie w parze ze szczęściem w życiu wiecznym, zwłaszcza jeżeli ktoś żyje z dala od Boga. Gdy podejmuje się modlitwę ekspiacyjną, to wtedy trwanie w Bożej łasce ma ogromne znaczenie. Czystość serca i ogień miłości więcej znaczą przed Bogiem niż najgorszy brud i nienawiść. I kiedy te czyste serca i miłość zajaśnieją wśród nas, choćby nas było nielicznych, niewielu, to Bóg będzie na to patrzył, spoglądając na Poznań. To światło naszych dobrych uczynków i miłości zaćmi to, co jest brudem, co dzisiaj obraża Boga. Zatem od naszego codziennego nawracania się zależy wszystko. To od naszego życia, od według ewangelicznych cnót, od naszej wiary, nadziei i miłości zależy nawrócenie i życie wieczne tak wielu. Od naszej miłości bliźniego, wolności od ducha zemsty czy nienawiści, od naszej pokory i służby, delikatności, łagodności, gorliwości, podobnej do tej, którą miała Maryja, od naszej czystości życia i wierności Kościołowi, tak wiele dzisiaj zależy. Wiele dzisiaj kosztuje życie w Bożej łasce, ale warto pamiętać, że od naszej decyzji, od naszego postępowania, że od naszej modlitwy, także za przyczyną świętych, zależy przyszłość, kolejne lata i wieki tego miasta. Wiele dzisiaj zależy od nas, od tego, co dzieje się w naszych sercach. Bóg bardzo na nas liczy. Bóg liczy na nasze tak. Bóg liczy na naszą miłość. Amen.